mimo drzwi zamkniętych. Nastał już wieczór, gdy Jezus przyszedł do swoich uczniów zatrwożonych i wylękłych. Jakże złamani byli smutkiem, skoro nawet wiadomości przyniesione przez kobiety napełniły ich przerażeniem. Wizyta Piotra i Jana u grobu niczego nie wyjaśniła. Wiedzieli tylko, że Jezus został zamordowany, jego ciało złożone w grobie, a teraz go tam nie ma. Grób jest otwarty, a ludzie mówią niestworzone rzeczy. Oto stanął wobec nich. Obsztorcował ich, że nie uwierzyli kobietom, od razu łagodząc jednak wyrzut pozdrowieniem pełnym miłości. Pokój wam. A gdy z radości jeszcze nie wierzyli, bo zbyt piękne było to, co się działo, pokazał im ręce i bok. Oto okazało się, że Jezus żyje. Ma nadal przebite ręce i bok, ale żyje. Rany już nie są śmiercionośne, choć są znakiem Jego śmierci. Pozostały, by łatwiej Go było poznać. Ale Jego życie jest już nie z tego świata. Jest uwielbiony, pełen ożywiającej mocy Ducha Świętego. Nie ograniczają Go ani mury, ani zamknięte drzwi. Tylko serca zamknięte są dla Niego barierą, bo On szanuje naszą wolność. Zatem choć Jezus wchodzi do wieczernika pomimo zamkniętych drzwi, to trzeba mieć świadomość, że nie przed Nim były one zamknięte, a przed Żydami. Apostołowie za Nim tęsknią. Jezus jest dla nich kimś równie upragnionym, co nieoczekiwanym. Przychodzi do swoich uczniów strwożonych i wylękłych, pełnych smutku i zwątpienia, by obdarzyć ich i nas pokojem. Oświeca ich umysły, by rozumiały i umacnia serca w wierze i miłości, a oni z radości nie potrafią uwierzyć w ogrom szczęścia, jakie zostaje im podarowane. Niezwykle mi się podoba sposób, w jaki Jezus rozwiązuje problem niedowierzania czemuś, co wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, zwłaszcza wobec zgromadzonych w wieczerniku uczniów. Macie coś do jedzenia? Zapytał ich, a potem zjadł podaną mu rybę. Za jednym zamachem, można by rzec, ogarnął kilka spraw. Pokazał im, że ciało nadal jest ciałem i choć jest ono uwielbione, nie przestaje być prawdziwe. Co więcej, to przemienione ciało może być jakoś obecne w naszej ziemskiej rzeczywistości, choć już do niej w gruncie rzeczy nie należy. Ponadto po raz kolejny dał dowód uczniom, że rzeczywiście przynosi im pokój. I to nie tylko w jakimś bliżej niesprecyzowanym duchowym wymiarze, ale także jako pełne pojednanie w relacji mistrza i jego uczniów. Trudno się zatem dziwić, że w efekcie dotychczasowe niedowierzanie całkowicie ustąpiło miejsca entuzjastycznej radości. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Nie dziwię się Tomaszowi. Nie było go przy tym. Mnie też byłoby trudno uwierzyć w wiadomość o powrocie do życia kogoś, kto został zamordowany na moich oczach, choćby pochodziła ona z najbardziej wiarygodnych ust. Też potrzebowałbym, jak on, twardych dowodów. Niedowierzanie Tomasza wbrew pozorom jest swoistym umocnieniem mojej wiary, podobnie zresztą jak opowieść o słabościach pozostałych apostołów. Żaden z nich nie jest opisany jako chodzący ideał, człowiek bez skazy. Nawet święty Jan wraz z bratem ze względu na popędliwy charakter mieli przydomek Boanerges, synowie gromu. To prawda, że fundamenty wiary chrześcijańskiej i Kościoła muszą być mocne i bez skazy. Ale przecież fundamentami wcale nie byli apostołowie, ani współcześni ludzie Kościoła nimi nie są, ani duchowni, ani świeccy. Prawdziwym jego fundamentem jest Chrystus, ukrzyżowany za nasze grzechy i zmartwychwstały dla naszego usprawiedliwienia. Jego moc objawia się w słabościach tych, których wybrał i powołał. We mnie i w tobie. W naszym niedowiarstwie również. Bylebyśmy Go uwielbili w tych naszych słabościach i w naszym braku wiary. Bylebyśmy oddali Mu pierwszeństwo. Swoisty opór Tomasza wynikał przecież nie tyle z braku chęci, ile z powagi sytuacji. Jak to możliwe, żeby z martwych powstał ktoś zabity przez ukrzyżowanie? Rzymscy oprawcy wiedzieli, jak zabić. Byli profesjonalistami. W wątpliwościach Tomasza nie było złej woli. Nie jestem nawet do końca przekonany, czy słuszne jest twierdzenie, że biedak nie chciał uwierzyć. Podobnie jak każdy z nas dobrze wiedział, że z cmentarza się nie wraca, to po prostu jest niemożliwe. A jednak wydarzyło się. Zmartwychwstanie zmieniało wszystko, więc trudno było przyjąć wiadomość o nim od tak, po prostu. Nie, Tomaszowi się nie dziwię. Ale jestem też wdzięczny Jezusowi, że wyszedł mu naprzeciw, odsłaniając swoje ręce i bok. Podobnie jak pozostałym apostołom, nie miał mu za złe ani wahania, ani wątpliwości. Swoją drogą, ewangelista nie podaje, czy Tomasz dotknął ran Jezusa, czy też sam ich widok mu wystarczył, by paść Zbawicielowi do nóg i wyznać: Pan mój i Bóg mój. Jezus zresztą nie powiedział: uwierzyłeś, bo mnie dotknąłeś, ale uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. I od razu tę wiarę potwierdził, łącząc ją jednocześnie z trudnościami w wierze tych, którzy będą mogli jedynie oprzeć się na słowie świadków. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zmartwychwstanie Chrystusa naprawdę zmienia perspektywę naszego życia. Sens podejmowanych wyborów, znoszonych cierpień i prześladowań. Skoro Chrystus powstał z martwych, nie ma już rzeczy niemożliwych. To wydarzenie jest uwiarygodnieniem wszystkiego, co powiedział. O Bogu, o ludzkim życiu, o śmierci i o życiu wiecznym.